Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
To będzie historia pewnego malarza. Za życia uważano go za szaleńca. Jego niespokojny duch wiele lat tułał się po bezdrożach, nim odnalazł właściwą ścieżkę. Swoją młodość poświęcił ojczyźnie i pamiętnego roku pańskiego 1863 wyruszył do powstania, którym stracił nogę. Przelał wiele krwi, ale z Bogu tylko wiadomych przyczyn dane mu było przeżyć. Obdarzony był wielkim talentem malarskim, stworzył wiele dzieł, ale i wtedy nie był zupełnie szczęśliwy. Pewnego zimowego wieczoru, przechadzając się bez celu po Krakowie, przypadek zawiódł go bocznymi ulicami w jakiś ponury zaułek. Zwyczajna ciekawość kazała mu zajrzeć w głąb podwórza. Wieczór ten miał odmienić jego życie na zawsze. W ciemności ujrzał pałające oczy bezdomnych. Leżeli po kotem, niemal jeden na drugim, żując w ustach swój ciężki los. Brudni, otępiali z zimna i obdarci, nie wiedzieli, że tego wieczoru przyszedł do nich anioł. I on nie wiedział, co miało znaczyć to spotkanie. Tymczasem wracał do swojej malarskiej pracowni. Nazajutrz Kraków żył dalej swoim zwykłym rytmem, również nie wiedząc, że wkrótce nie będzie już tym samym, co dawniej Krakowem.
Pan Janusz Szydłowski wprowadził nas w dzisiejszą audycję, godzina 16.32, zatem czas zacząć studencką popołudniówkę, a to był oczywiście fragment spektaklu teatralno-filmowego zatytułowanego Brat naszego Boga, autorstwa studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, których dzisiaj bardzo serdecznie witam w studiu Radia Maryja. Ze mną jest Witek Ludwik.
Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom i gospodarzowi audycji.
Również Piotr Zajączkowski.
Witam serdecznie.
I Karol Niechciał.
Witam.
Czyli pan reżyser i aktorzy, którzy odegrali dwie główne role, jeżeli chodzi o Brata naszego Boga. Może pierwsze pytanie właśnie do was, aktorzy. O czym jest ta sztuka? No bo wy w końcu wcieliliście się w główne postacie.
No jak to, o czym jest ta sztuka? O metamorfozie. O zmianie z człowieka, który był artystą, który nagle odnalazł drogę do Boga. I który no, poświęcił temu wszystko. Wszystko, co miał. Cały swój artystyczny talent, te dobre zapowiedzi na wybitnego artystę przełożył na pomoc dla ludzi. No piękna historia, trudna historia, no i co jest najważniejsze, chyba napisana przez Jana Pawła II. I to w taki sposób, który naprawdę w pewnym momencie przywołuje ciarki na plecach. No niesamowita historia. Ja zapraszam wszystkich już na samym początku do tego, żeby ci, którzy nie widzieli, zobaczyli.
Brat Albert Chmielowski, kanonizowany zresztą przez Jana Pawła II. Witek, skąd wziął się pomysł na właśnie ten spektakl?
No właśnie tym człowiekiem, o którym mowa, był, tak jak wspomniałeś, Adam Chmielowski, znakomity malarz, bardzo utalentowany, genialny, który najpierw przeżył traumę powstania styczniowego, w którym stracił nogę, przez całe życie potem był kaleką. Z czasem jego kariera malarska rozwijała się, studiował w Monachium, tam działała kolonia artystyczna, wielu polskich młodych, biednych, ale utalentowanych artystów właśnie tam pojechało. Tam poznał wielkie sławy Maksymiliana Gierymskiego, Leona Wyczółkowskiego i wielu, wielu innych. No ale wiedział, że czuje pewien niedosyt w duchu i porzucił ten świat bohemy artystycznej i poświęcił się najuboższym. A trudne to były czasy zaborów, gdzie społeczeństwo polskie było zatomizowane między trzy krainy zaborcze. No i społeczeństwo było spauperyzowane i on wyszedł naprzeciw tym ludziom. Poświęcił egoizm i pychę własnej genialności na rzecz poświęcenia się właśnie najuboższym. A sztukę tę napisał Karol Wojtyła w swojej młodości. W roku 1944 zaczął ją pisać, to przypadło na lata jego młodości, jego lat seminaryjnych, bo należy wiedzieć, że właśnie losy Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta, stały się zarzewiem powołania Karola Wojtyły do kapłaństwa. Tak jak Adam Chmielowski porzucił sztukę malarską, i później założył zgromadzenie braci Albertynów i sióstr Albertynek. Tak młody Karol Wojtyła, który grał w teatrze rapsodycznym, miał wielu przyjaciół, grał w wielu sztukach, także porzucił sztukę, tym razem teatralną, żeby poświęcić się kapłaństwu. No i to był pewien dług wdzięczności, który spłacił właśnie dramatem Brat naszego Boga. No i w roku 89 wyniósł go na ołtarze. Tak się akurat złożyło, że w roku tym ja i moi przyjaciele przyszliśmy na świat. Karol trochę później, Piotr też rok później, ale w dniu, kiedy Karol Wojtyła, właściwie Jan Paweł II, kanonizował brata Alberta, my wtedy dopiero przychodziliśmy na ten ziemski padł.
Sam spektakl teatralno-filmowy, też myślę, że nasi słuchacze nie do końca mogą rozumieć, na czym polega właśnie takie połączenie filmu z teatrem, bo wiemy, że nie ograniczyliście się tylko do sceny teatralnej, ale wyszliście poza. Kręciliście sceny między innymi w Krakowie. Czy możesz więcej o tym opowiedzieć?
Tak, faktycznie ta konwencja jest dosyć oryginalna, nazywamy ją teatralno-filmowym, a to za sprawą faktu, że scena, akcja, ona przeplata się i przechodzi to z desek teatralnych na ekran filmowy. Kiedy miała miejsce premiera w maju przed kanonizacją Jana Pawła II, to goście przybyli do naszej uczelni, właśnie byli świadkami widowiska na żywo, w obecności aktorów na żywo, ale sceny te kolejno przeplatały się tymi wyświetlanymi na ekranie, ponieważ premiera teatralna poprzedzona była długim procesem przygotowania zdjęć filmowych, I stąd się wzięła konwencja teatralno-filmowa.
Praca i jeszcze raz praca, dlatego że jako zwykli studenci również zaangażowaliście się w bardzo profesjonalny spektakl. Jeżeli chodzi o was, aktorzy, co wy możecie powiedzieć na temat waszego występu w kategorii takiej, że dla was też była to pewna nowość, sceny kręcone również na koniach i tak dalej?
Dla mnie osobiście było to wielkie przeżycie z jednego punktu widzenia, że w końcu to była taka rola, która przeżywa jakąś metamorfozę i samo oddanie tego jednego świata, później przejście do drugiego, było niesamowitym. Już abstrahuję od tego doświadczenia, które przy tej formie artystycznej doszło do jakiegoś swojego zbioru. To naprawdę była niesamowicie fajna praca. Może fajna to jest złe słowo, ale naprawdę to dało bardzo dużo jakiejś takiej samoświadomości, a szczególnie ten brat Albert cały czas gdzieś z nami był w tej sztuce. To było naprawdę niesamowite, jakąś taką rękę jego się czuło. A jeszcze odnośnie przygotowań, no nie wiem, ja mentalnie przygotowywałem się, jakoś ciężko mi było ugryźć, bo w zasadzie historia taka, jakich jest wiele, do tego stopnia, że każdy porzuca coś na rzecz czegoś, tylko że tu jest porzucenie w zasadzie jednej strony bardzo dobrej dla niego, tej, która mu służyła ku stronie świętości. To było naprawdę niesamowite, a zarazem bardzo trudne.
Piotr, tutaj muszę przyznać, kiedy przypatrywałem się rozwojowi jego roli, zresztą nie jest to nasza pierwsza wspólna przygoda, taka teatralno-filmowa, ale Piotr poniósł niejedną ofiarę z samego siebie, bo o ile sceny teatralne da się jeszcze jakoś improwizować, jakoś markować, o tyle sceny filmowe muszą być, i za każdym razem są przeżywane inaczej, o tyle sceny filmowe musiały być no, z wielką precyzją i z wielkim takim metodycznym przygotowaniem na premierę zmontowane. I tak kiedy w finale brat Albert przychodzi po latach do swojej pracowni, aby jeszcze raz przyjrzeć się swojemu dziełu życia, obrazowi Ecce Homo, oto człowiek wchodzi po takich starych, drewnianych, zakurzonych schodach właśnie do tego swojego poddasza, aby jeszcze raz spojrzeć w to oblicze Chrystusa, i w taki symboliczny sposób on przed nim upada, jakby składał pokłon, a właściwie w swoim podeszłym wieku on po prostu się przed tym obrazem przewraca. Coś jakby upadek Chrystusa, prawda? Ta ofiara pewnego rodzaju męczeństwa, ofiary z samego siebie. No i w scenie filmowej jest to jednokrotna wywrotka, tak to nazwijmy, a na planie filmowym było ich kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej, a same sceny powstania styczniowego na wielkich, norowistych koniach, które przygotowane są do wielkich rekonstrukcji, przecież ta grupa, z którą
tutaj razem z Karolem naprawdę dygotaliśmy.
Tak, grupa, z którą przygotowywaliśmy tę scenę, występowała w wielu filmach, w Bitwie Warszawskiej między innymi, więc te konie były przyzwyczajone do huków, wystrzałów, stawały dęba i nie dały się prowadzić, ale chłopcy stanęli na wysokości zadania no i dali radę.
Ja nie zapomnę, jak podczas nakręcania scen w tokarni, to były sceny batalistyczne, bitwa, w której Adam Chmielowski został raniony w nogę, którą potem stracił Piotr. Było bardzo zimno. Pamiętam, że Piotr był w samej koszuli. Cały dzień od rana do późnego wieczoru nagrywaliśmy sceny w jednej koszuli z szablą w dłoni i przyszedł wieczór. Ja już mogłem się ubrać, a Piotr został do nakręcenia sceny amputacji nogi. Pamiętam, jeszcze musiałem oblewać go wodą dla jednej scen i chłopak leżał cały mokry.
Właściwie byłem cały... jakiegoś bohatera, wyjdę, koniec.
Ale muszę powiedzieć, że Piotr miał wyjątkowego pecha, dlatego że na plan zdjęciowy nie dojechał kaskader. No i Piotr musiał sobie poradzić sam, a historia mówi, że to koń, pod którego dosiadał Adam Chmielowski, został raniony i upadając na ziemię zmiażdżył mu nogę. I tak też chcieliśmy to nakręcić, no ale oszczędziliśmy i Piotra, i konia przy okazji.
Może wyciągnę teraz takie trzy bardzo duże atuty spektaklu, dlatego że zaprosiliście do współpracy również wybitne postaci w swojej branży. Tutaj można wymienić osobowość Janusza Szydłowskiego, pana Michała Lorenca, kompozytora, czy też Zbigniewa Zbrojskiego, który odpowiadał za udźwiękowienie. Jak to się stało, że tak wybitne osoby też zaangażowały się w przygotowanie tego spektaklu?
No mam okazję teraz bardzo nisko im się pokłonić i przesłać grosik pozdrowienia z Torunia, prawdopodobnie do Warszawy, gdzie wszyscy wymienieni panowie się obecnie znajdują i pracują nad nowymi rzeczami, ale faktycznie film, czy ten spektakl teatralno-filmowy był w swojej istocie przygotowywany przez amatorów, amatora reżysera, amatorów aktorów, amatorów scenografów, ale został uszlachetniony właśnie współpracą wybitnych luminarzy polskiej kultury. Zresztą pan Michał Lorenz jest znany na całym świecie jako wybitny twórca muzyki do setek filmów, zresztą nie tylko polskich, ale europejskich, a nawet światowych. Natomiast pan Zbigniew Zbrowski, o którym także była mowa, jest konsultantem muzycznym, który miksował tę warstwę dźwiękową z obrazem, który także ma ogromne 40-letnie doświadczenie, zresztą na co dzień pracuje przy powstawaniu wielu polskich seriali. Jednym z ostatnich jego filmów fabularnych, przy których pracował, był Jack Strongo, pułkowniku Kuklińskim. Także faktycznie ich fachowość, doświadczenie, wielki geniusz wpłynęły bardzo dodatnio i uskrzydliły ten spektakl, dodając mu bardzo, bardzo dużo walorów. No i oczywiście głos, niebywały głos pana Janusza Szydłowskiego, lektora filmowego, speakera radiowego, który, nawiasem mówiąc, studiował w Toruniu, no i po latach mógł z takim rozrzewnieniem powrócić przynajmniej myślami tutaj do studenckiej braci toruńskiej. No i on także ubogacił swoim pięknym głosem tę historię, gdyż był jej narratorem.
Karol, teraz mam pytanie do ciebie. Wiem, że jest z nami Witek, ale chciałbym zapytać cię, jakim reżyserem jest Witek? Bo wziął na siebie ogromną odpowiedzialność przygotowania was do czegoś naprawdę spektakularnego, jeżeli chodzi o naszą uczelnię.
Nie wiem, jak mam się ustosunkować do tego pytania, bo chwaląc go zbytnio na antenie, oprawię go za bardzo w skrzydełka i popłynie.
Ja bym to chciał na kartce i zalaminować, ja sobie nad łóżkiem powieszę. Możemy się tak umówić.
Dobrze, ja jestem jak najbardziej Może, za.
Ja myślę, że Piotr pracuje już niejednokrotnie.
Pamiętam taką scenę. Jakoś jeszcze piękne słońce świeciło, było tak cieplutko. Miałem w spektaklu taką scenę, w którą wychodzę razem z Magdą Michalik. Na ławeczce rozmawiałem. Pamiętam, że kiedyś...
Grała Heleną Modrzejewską.
Heleną Modrzejewską. Mieliśmy takie sceny, takie próby, na których wychodziliśmy po prostu na dwór, rzeczywiście na tym słoneczku, żeby je poczuć, żeby usłyszeć ten dźwięk wiatru, dźwięk śpiewających ptaków. To było takie właśnie fajne takie wchodzenie w tę rolę. To nie było takie po prostu hermetyczne zamknięcie się, tylko Witek jakoś próbował do nas podejść właśnie w ten sposób, żeby otwierać nas, w różny sposób otwierać nas. Wydawało się, że niby sceny już są dobrze zagrane, że to już jest to z naszej strony aktorskiej, a on cały czas czegoś w nas szukał. I to chyba myślę, że jest mocny atut taki aktorski, z punktu widzenia aktorskiego tej współpracy. Jest bardzo wymagający, ale też bardzo kreatywny w swoim podejściu.
Ja dodam, pamiętam jak bo pomagałem Witkowi i dziewczynom, które były odpowiedzialne za scenografię, jak pewnego wieczoru Witek przychodzi i mówi: tak, to jest to, mamy to, ale co, no już jest scenografia. I chodź, pokażę. I pokazuje mi jedną ze stron i tam jest bardzo stary, piękny, metalowy krzyż. I mówię: no ale gdzie to jest, Witek, gdzie jest scenografia? Znalazłem klucz w scenografii, to jest to. I u Witka bardzo dużą rolę, to był krzyż w ogóle, napomnę, który podczas jednej z scen pantomimy, którą odgrywała Aleksandra Hejda, to była walka między odrzuceniem malarstwa, a przyjęciem modlitwy i drogi do Boga. Witek bardzo dużo zwracał bardzo dużo uwagi na detale, na najdrobniejsze szczegóły, na drobne rzeczy, drobne rekwizyty i zachowania. Mówił, że zawsze, znaczy,
chyba na zachorów oczywiście nadzieję, że bardzo to irytowało, ale efekt końcowy.
Ale wiecie, co zabrzmi to paradoksalnie, jeśli mowa o krzyżu, ale mówią, że diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Ale to tak tytułem może słabego żartu.
Wspaniale się tego słucha, jeżeli chodzi o to, jak powstawała sam spektakl teatralno-filmowy Brat Naszego Boga. Natomiast teraz chciałbym Państwa i zaprosić na krótką przerwę muzyczną, oczywiście Michał Lorenc, no i muzyka ze spektaklu Brat Naszego Boga.
Pozwól, Szymonie, że tylko wprowadzę w nastrój tego utworu. Ten utwór pojawił się w chwili, kiedy Adam Chmielowski, przeżywając swoje rozterki wewnętrzne, przechodzi tę wewnętrzną przemianę, tę metamorfozę, tę metanoję i zamknięty na tym zakurzonym, zatęchłym poddaszu, gdzie gdzieś tam kwiliły szczury pod sztalugami, on ze zmierzwionymi włosami, po prostu w tym bezdusznym klimacie wzdychał do Boga. No i podjął decyzję, że jednak poświęci się ubogim i w tej właśnie chwili, gdy słyszymy tę muzykę, namalował swoje dzieło życia Ecce Homo.
To była oczywiście wspaniała muzyka pana Michała Lorenca, zaangażowanego w spektakl teatralno-filmowy Brat Naszego Boga. Witek, wiem, że to nie było tylko jedno miejsce kręcenia całego przedsięwzięcia. Gdzie tak naprawdę były miejsca, gdzie powstawały zdjęcia, jeżeli chodzi o spektakl?
Tak, zależało nam, żeby tę historię opowiedzieć jak najbardziej autentycznie i żeby oddać ten klimat XIX-wiecznego Krakowa, klimat tych poddaszy, klimat tej artystycznej bohemy, na jednocześnie ten mistycyzm albertiańskiego charyzmatu, tego poświęcenia ubogim, tych spelun, tych kamienic, tych ciemnych ulic i miejscach, do których nas zawiódł ten filmowy szlak. To był m.in. klasztor Najświętszej Marii Panny, piękny, gotycki, pofranciszkański klasztor tutaj w Toruniu. Oprócz tego skansen Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni pod Kielcami. No i chyba najważniejsze miejsce to teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Tam nagrywaliśmy sceny z udziałem Madzi Michali, która grała Helenę Modrzejewską, przyjaciółkę Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta. No i jeszcze piękny barokowy pałac Dąbskich tutaj w Toruniu i uważam to za wielkie orędownictwo świętego Jana Pawła II, że udało się to logistycznie dopiąć, no i że zaufano nam, studentom, i pozwolono nam tam się pojawić, tam nagrać te sceny, no i odtworzyć ten klimat XIX-wiecznego Krakowa, teatru, kamienic, poddaszy.
Ja sam byłem uczestnikiem spektaklu, a dlatego też to, co mi się szczególnie podobało, a też o co chciałbym, żeby usłyszeli nasi słuchacze, zaangażowaliście w ten spektakl widza. To nie było tylko przyjść, zobaczyć, ale rzeczywiście każdy tam mógł poczuć się jako uczestnik tych wydarzeń, które działy się rzeczywiście na scenie. Jaką otoczkę stworzyliście wokół tego spektaklu?
Tak, chcieliśmy nadać temu spektaklowi taki uniwersalny charakter i udowodnić, że jest on aktualny i na przykład na plakacie reklamującym ten spektakl, ten film, pojawiają się dłonie prawdziwego, autentycznego, dzisiaj żyjącego w Toruniu bezdomnego. Człowieka, który jeszcze przed kilkoma laty dokarmiał około 200-300 toruńskich bezdomnych, później sam popadł w tarapaty i obecnie sam znajduje się na ulicy, więc jakby tę historię przeszczepiliśmy także do współczesności, to po pierwsze, a po drugie staraliśmy się, aby ten widz mógł poczuć wszystkimi zmysłami tę atmosferę i na poddaszu, na którym była premiera tego spektaklu, zaaranżowaliśmy właśnie poddasze malarskie przeobrażone na właśnie ciemną kamienicę pełną bezdomnych, więc widz wchodzący na ciemną salę teatralną przechodził obok wielu statystów przebranych za bezdomnych, którzy zaczepiali widownię. Widzowie wchodzili po sianie, po różnych szklanych butelkach, a jednocześnie ten anturaż był bardzo malarski, pełen szkiców pięknych, harmonijnych, wziętych z modela, szkiców malarskich, anatomicznych, i one bardzo kontrastowały piękno wystudiowanych póz z tym prawdziwym człowiekiem. No i brat Albert i każdy widz, który wchodził, mógł odnaleźć się w tych ludziach jak w lustrze, żeby poczuć ich tak dosłownie, tak namacalnie, że ci ludzie biedni nie żyli tylko w czasach brata Alberta, no ale jest ich dzisiaj być może jeszcze więcej.
Spektakl niewątpliwie cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ale też rodzi się pytanie w tym momencie, czy planujecie jakieś dalsze przedsięwzięcia, czy chcecie tworzyć coś razem ponownie, jakieś nowe spektakle, nowe przedstawienia?
Jeśli opatrzność pozwoli, to nosimy w sercu bardzo wiele pragnień, a takim naszym największym zamysłem, który już chowamy pod sercem, jest film fabularny, do którego już się powoli przymierzamy, więc mogę już uchylić rąbka tajemnicy. Nie mówiąc jeszcze o jego tematyce, żeby nie psuć niespodzianki i nie zapeszać, ale jest to film, który przygotowujemy jako wotum dziękczynne dla Ojca Świętego Franciszka za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. I tę prapremierę tego spektaklu planujemy właśnie w przededniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie podczas tych diecezjalnych obchodów, ale może na razie na tym zakończę, żeby nie psuć niespodzianki. No i jednocześnie ośmielam się prosić wszystkich słuchaczy o modlitwę w tej intencji, aby nas nie przerosły te plany i żeby... No ale pociesza mnie to, że opatrzność posługuje się takimi niedoskonałymi narzędziami w swoich zamysłach i wierzę, że to się uda.
Na ten moment wciąż skupiacie się na samym bracie naszego Boga. Czy wy jako aktorzy też możecie powiedzieć, co dalej będzie się działo ze sztuką? Dlatego, że rozpoczynały się, już trwają zresztą wyjazdy, najbliższy wyjazd do Ostrołęki, spotkania z ludźmi, no i pokazy filmowe.
Tak, chcieliśmy i to zrobiliśmy. Wychodzimy z tą sztuką do ludzi, żeby jak największa ilość osób mogła tą sztukę zobaczyć, bo opowiada ona nie tylko o świętym bracie Albercie, ale pokazuje naszą piękną, wspaniałą historię. I jeździmy po wielu miastach. Robimy projekcje filmowe, między innymi w Lublinie, planujemy w Kielcach. Najbliższy taki pokaz będzie W Witku to będzie Ostrołęka.
Tak, właśnie trwają te pokazy i najbliższy, tutaj o uwagę prosimy mieszkańców Ostrołęki i okolic, odbędzie się on w przyszły poniedziałek, zarówno tydzień, 19 stycznia, o godzinie 19 w Ostrołęckim Centrum Kultury w ramach Klubu Kina Niezależnego. Oczywiście wstęp jest bezpłatny i o więcej szczegółów prosimy pytać pod numerem 667 921 850, ale komunikat na ten temat jeszcze będzie rozbrzmiewał za sprawą ojca założyciela, ojca Tadeusza Rydzyka na falach Radia Maryja, więc tylko anonsujemy, że już w przyszły poniedziałek w Ostrołęce, natomiast 25 stycznia w niedzielę w Toruniu, w Sanktuarium Świętego Józefa o godzinie 16, ale to też będziemy jeszcze na antenie ogłaszać, a bez jeszcze konkretnych terminów odwiedzimy Suwałki, Kraków i jeszcze kilka innych miejscowości.
Ale nie zdradzajmy, może po prostu zaprośmy naszych słuchaczy na fragment jednej ze scen.
No zgodnie niestety czas, dlatego będziemy musieli powoli już kończyć. Ze mną dziś byli studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Witek Ludwik, Piotr Zajączkowski i Karol Niechciał. Natomiast chciałbym, abyśmy tak spiesząc się już wysłuchali też na koniec jednej ze scen dialogu ze sztuki Brat Naszego Boga.
Słuchaj, wyznaj mi jedno. Wiem, że poniewierasz się po tych wszystkich mordowniach. Jest jakaś szansa na, no wiesz, jakąś większą awanturę? Co myślisz o niepokojach mas robotniczych?
Ja jestem malarzem, a nie agitatorem. Wiesz, ludziom istotnie nie żyje się najlepiej, ale niewątpliwie idą jeszcze cięższe czasy, mówię.
Słuchaj, od zawsze w twojej twórczości dotykałeś życia prostego człowieka. Tych wszystkich wyrzutków i nędzarzy, prawda?
No cóż w tym dziwnego. Jedni wolą pejzaże, inni, że tak powiem, martwą naturę, no.
Wiesz, Adaś? Ty mi imponujesz. A ja zawsze trochę interesowałem się polityką. Podoba mi się ten twój bunt. Ten twój gniew, który w tobie kipi. On wrze i tylko czeka na swoją erupcję. Czy nie myślałeś, aby te nasze malarskie talenty spożytkować jakoś inaczej? Konkretniej?
Stasiu, ale co ty masz na myśli?
Wiesz, tak sobie ostatnio myślę. Sztuka jest dla ludzi zniewieściałych. Ich gniew nie może stać się tylko zwykłym porywem duszy. On się musi stać zarzewiem prawdziwej rewolucji.
Stasiu, ale co ty masz na myśli?
Czy ty nie widzisz, co się dzieje? Portretowanie nędzarza nie napełni mu żołądka. Sztuka musi być kołem zamachowym faktycznej rewolucji. Młotem na krzywdę i ciemiężenie klasy robotniczej. Nie możemy gnić w tej pracowni, kiedy na naszych oczach zmienia się świat. Wielcy artyści zawsze trzymali rękę na pulsie historii. To jest teraz dla nas wielka szansa, a pomruk uciskany jest coraz donośniejszy. Jego gniew ogarnia już fabryki, kopalnie, zakłady, masy chłopskie wkrótce strącą z tronu w tyranie. I my musimy ten nasz gniew połączyć z ich gniewem. No, rozumiesz wreszcie?
Tobie się wydaje, że masy sięgną po sprawiedliwość. I gniew, i walka jest słuszna, nie przeczę. Ale przemoc zawsze rodzi przemoc. Gorycz i żądza zemsty wypalają się prędzej niż myślisz. No i przeleje się krew.
Tak. Masz rację. Poleje się krew. Ależ to malarskie. Ale wraz z jej upływem masy robotnicze swoim świętym cierpieniem utorują drogę do równości społecznej. Krew nie pójdzie na marne. To jest dopiero sztuka.
Stasiu, i ty naprawdę w to wierzysz? Stanisław. Stanisław, ty mnie przerażasz. Tak czują, że są głodni, czują, że marzną. Ale oni muszą poczuć, że umarła im dusza, rozumiesz? A rewolucja. Rewolucja. Rewolucja to ślepa uliczka. Przemoc zawsze rodzi przemoc. Ale ja... Ja wybieram większą wolność.
Widzę, że cię nie przekonam. Myślałem, że jak już zacząłeś sprowadzać tę hołotę do naszej pracowni, to coś się zmieni w tym chorym świecie na lepsze. Ale wiesz co? Ty ich demoralizujesz tym swoim miłosierdziem, litując się nad nimi i odwodzisz ich od czynu.
Żeby podeprzeć kulawy stół, nie można go obciążać, trzeba się pochylić i podeprzeć go od spodu. To samo z nędzą ludzką.
No, nie dogadamy się.
To fakt, nie jest na podrodze, ale czas pokaże, kto z nas miał rację.
Zawiodłem się na tobie. Początkowo miałem cię za wariata, jak wszyscy zresztą. Potem na chwilę oprzytomniałem. Pomyślałem sobie, może jesteś wizjonerem? Może będziesz brakującym ogniwem rewolucji, o której marzyliśmy całą naszą młodość? Dawniej potrafiłeś walczyć.
Porównuj powstanie z jakimś chorym przelewem krwi.
Tracę tutaj tylko czas. Jutro wszyscy wyjdą na ulicę, a ty szesz sobie to swoje miłosierdzie. Odnowa moralna. Dobre sobie. Ale wiesz co? Powiem ci jedno. Nie łudź się, że oni za tobą pójdą.
Stasiu, wiesz co? Ja bardzo dziękuję tobie za tę rozmowę. Otworzyłeś mi oczy.
Jak to?
Ja się nie łudzę, że to oni za mną pójdą. To ja pójdę za nimi.
Wybrałem większą wolność.